Godzina 7.13. To był fragment homilii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w trakcie wczorajszej mszy Niedzieli Palmowej i przy okazji pierwszy raz obchodzonego w Polsce święta Chrztu Polski. Jeszcze z rocznic historycznych, proszę Państwa, w 1912 roku zatonął Titanic, a w 1972 roku rozpoczęła się budowa Huty Katowice, jednej z największych inwestycji okresu lat 70. okresu Gierkowskiego. Patrzę na dzisiejsze gazety, proszę Państwa, Ford Trump przyspiesza, pisze Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej. Amerykański prezydent skłania się ku wizycie 1 września w Polsce, aby ogłosić wzmocnienie sił USA. O tym, a także o niepokojach związanych z ustawą 447 rozmawiałem dzisiaj rano z panią Ireną Lasotą z Waszyngtonu. W Waszyngtonie była wtedy ciemna noc. Tej rozmowy wysłuchamy później. Jeszcze z dzisiejszych gazet, tutaj widzę na dziennik Gazeta Prawna, zapowiada tutaj duże wywiady w dzisiejszym wydaniu z ministrem Antonim Macierewiczem. Za swoje decyzje zapłaciłem falą nienawiści, między innymi o tym, czy w Wojsku Polskim wśród generalicji, wśród tych generałów, którzy zostali zdymisjonowani albo odeszli, a dzisiaj bardzo krytykują rządy dobrej zmiany, czy tam jest opcja geopolityczna prorosyjska, a także na temat spraw ekonomicznych. Marek Dietl, szef giełdy papierów wartościowych. Limit długu już nie jest nam potrzebny. Mocna teza, proszę Państwa. Co więcej jeszcze jest w dzisiejszych gazetach, o tym pewnie opowie Aleksander Wierzejski. Proszę Państwa, jest godzina 7.14, a w naszym studiu pierwszy gość, pan profesor Jan Szyszko. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże, z samego rana.
Witamy serdecznie, przyjaciel Radia Wnet, a przy okazji kilkukrotny minister ochrony środowiska. Nie, to chyba jednak jest ważniejsze. Panie profesorze, jak pan ocenia te ostatnie wydarzenia, jak pan ocenia przebieg kampanii do Parlamentu Europejskiego, no i strajk nauczycieli?
No, strajk nauczycieli jest swego rodzaju, ja bym powiedział, skandalem, bo w ten sposób chyba nauczyciele nie powinni postępować. Jednak jest to misja, którą trzeba wypełniać, ale tak się stało. To tyle mogę powiedzieć na temat strajku nauczycieli.
Czy nie jest tak, że tutaj jednak rządy dobrej zmiany tak rozbudziły te nadzieje społeczne? Tyle mówiono o sukcesach, o świetnej sytuacji ekonomicznej, że jest to poniekąd naturalne, że różne grupy społeczne będą chciały po prostu więcej zarabiać.
Panie redaktorze, to jest na pewno naturalne, ale ten protest nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nauczyciele powinni zarabiać godnie, godnie w stosunku do swojej pracy. I tak się powinno stać, ale protest w swoim strajku wśród nauczycieli wczoraj oceniam zdecydowanie negatywnie.
A jak pan patrzy na kampanię wyborczą do... W ogóle no, rozpoczął się jakby sezon wyborczy. Jak pan patrzy na tą kampanię teraz do Parlamentu Europejskiego?
Kampania się rozpoczęła. W tej chwili jest okres kampanii do Parlamentu do Europejskiego, więc możemy ocenić zupełnie spokojnie, dlatego że już jednak ten swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim mamy od wielu lat, więc z jednej strony oczywiście wszyscy kandydaci mówią, co chcą zrobić, ale są też kandydaci, którzy już tam dosyć długo są i można ich spytać, co zrobili do tej pory. A myślę, że rzeczywiście było dużo do zrobienia. Można było Polskę pokazywać w Parlamencie Europejskim, ale można było również zapraszać europarlamentarzystów do Polski, organizować spotkania, pokazywać polskie sukcesy i polskie problemy, między innymi na sprawę chociażby zasobów energetycznych. Była wielka konferencja na temat tak zwanej konwencji klimatycznej, czyli polityki klimatycznej świata. Można było tu również zaprosić przedstawicieli parlamentu, i to nie tylko polskiego, ale również parlamentów innych państw do Polski. Można było pokazywać inne problemy, chociażby takie jak Puszcza Białowieska. A nie widziałem specjalnej aktywności parlamentarzystów, tych, którzy są obecnie w parlamencie, no z wyjątkiem paru osób. Chociażby pani Wiśniewska rzeczywiście bardzo aktywna była w zakresie promocji polskiej idei, nazwijmy to klimatycznej, albo polskiej idei normalności, gdzie węgiel może być używany i powinien być używany dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równocześnie mógłby być i jest rzeczywiście, nie bym powiedział, nieemisyjny, bo to, co możemy wyemitować, możemy również i pochłonąć przez regeneracji układów przyrodniczych, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I tu Polska jest liderem i to trzeba było również pokazywać.
Pan profesor mówi o tym, czym Polska jest liderem. Tymczasem, jeśli chodzi o te sprawy związane z energetyką, to wygląda na to, że ta decyzja o tym, że będziemy budować elektrownie atomowe, już zapadła. Pan raczej, wydawał mi się, zawsze tak sceptycznie patrzył na te pomysły.
Ja od razu chcę powiedzieć, że jestem wielkim fanem chociażby nawet i historii polskiej fizyki jądrowej. Polska fizyka jądrowa była jedną z dominujących albo z przodujących na świecie. Był to okres międzywojenny, był również powojenny. Żeśmy ją totalnie zniszczyli w okresie PRL-u. Również żeśmy zniszczyli swoje zasoby energetyczne w formie uranu. I w związku z tym uważam, że aby mówić o energetyce i o bezpieczeństwie energetycznym, nie tylko musimy mówić o dostawach i dywersyfikacji dostaw, ale również dbać o to, żeby wykorzystywać własne zasoby przyrodnicze, te energetyczne, a nie ulega wątpliwości, że jesteśmy dominantem pod względem zasobów węgla. Posiadamy ponad 90% całego węgla kamiennego całej Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, jak patrzę na to, to jedną wadą tego węgla jest to, że jest polski do tej pory.
Panie profesorze, tutaj wspomniał pan o Puszczy. To był taki moment, że o Puszczy mówili wszyscy, wszystkie aktorki, nie wiem, ktokolwiek chciał gdziekolwiek występować, to mówił o obronie Puszczy przed złym rządem. No ta potem ta sprawa przycichła. A co w tej chwili właściwie dzieje się w Puszczy Białowieskiej? Jakie są skutki tego
hałasu? Panie redaktorze, dziękuję bardzo za to pytanie. No najpierw trzeba powiedzieć, jak konsumujemy tak zwane postanowienie, czy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17 kwietnia 2018 roku, który przecież nic nie mówi o tym, żeby wstrzymać wycinkę, nie mówi nic o tym, żeby karać Polskę za wycinanie, nie mówi nic o Puszczy Pierwotnej, tylko mówi jedno, a mianowicie, że Polska, rozpoczynając proces naprawczy, nie przewidziała tego, że naruszy integralność obszaru Puszczy Białowieskiej. A co to jest integralność obszaru Puszczy Białowieskiej? Jest to stan Puszczy Białowieskiej z roku 2008, kiedy żeśmy włączyli Puszczę Białowieską w sieć Natura 2000. Wtedy żeśmy się zobowiązali do tego, że ten stan, ta struktura siedlisk, która tam występuje i występujące gatunki, ta struktura występujących gatunków jest ważna dla ochrony gatunków i siedlisk w skali Unii Europejskiej. Trzeba to za wszelką cenę chronić. I ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości mówi, że właśnie najważniejszy jest ten stan, żeby go chronić. I oni mieli wątpliwości, że jak rozpoczynamy ten proces naprawczy, to właśnie nie zakłócimy tego stanu. Z tym, że ten stan już nie istniał w tym czasie, czego Trybunał nie zauważył, ale chcę powiedzieć, że ten wyrok jest w pewnym sensie obiektywny. Przy tej całej, powiedzmy, ja bym powiedział, no niechęci do Polski, jednak stwierdzono, że najważniejszy jest ten stan tej puszczy z roku 2008 i Polska to w 100% wypełniała i w związku z tym ten wyrok potwierdza, że Polska miała rację. I tak jak powiedziałem, a teraz co się dzieje? Nie wiem z jakiego powodu, ale rozpoczął się po tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, rozpoczęła się akcja dezinformacji w prasie, pod presją prasy, no wstrzymano proces naprawczy. Byłem w Puszczy Białowieskiej, oglądałem tą Puszczę Białowieską i muszę powiedzieć, że proces dezintegracji, czyli zaniku siedlisk i gatunków trwa nadal. O ile do roku 2016 zniknęło z mapy Puszczy Białowieskiej ponad 3000 hektarów ważnego dla Unii Europejskiej siedliska, jakim jest grunt, gdzie zniknęły drzewostany, a w związku z tym zniknęły gatunki, które są związane z drzewostanami, no bo skoro nie ma drzewostanu, skoro się drzewa przewróciły, no to nie ma tam miejsca dla ptaków, które gniazdują w dziuplach, bo tych, po prostu tych drzew nie ma, jak również nie ma miejsca dla gatunków, które są związane jednak z żywymi albo zamierającymi drzewami. A więc zostało to bardzo mocno zakłócone. Proszę pamiętać, że w roku 2016 żeśmy dokonali pełnej inwentaryzacji, to chciałem podziękować Polskim Lasom Państwowym za to. Zatrudniliśmy ponad 200 specjalistów od różnych dziedzin nauk przyrodniczych, począwszy od archeologii, kończąc na fitopatologach, czyli specjalistach od grzybów, specjalistów od owadów, entomologach, ornitologach. Zrobiliśmy pełną inwentaryzację. I cośmy wtedy wykazali? Wtedy wykazaliśmy, że w stosunku do tego roku 2008, oprócz tego, że gnije już prawie 6 milionów metrów sześciennych drewna, czyli tyle drzew zamarło, a więc to zginęło również 3000 hektarów grądu. No i związane z tymi gatunki oczywiście stamtąd też odeszły. A więc wielki problem, zaczęliśmy naprawiać to. No i wyrok jest taki, jaki jest, mówię. Panowie, ale najważniejsze jest to, że był ten stan, który jest z roku 2008, gdzieście włączyli puszczę do sieci Natura 2000 i więcej nic. Natomiast no, władze się przestraszyły, wstrzymały jakąkolwiek działalność i rok 2018, według najlepszych informacji, to następne setki hektarów zamarłych drzewostanów, 320 tysięcy metrów sześciennych kolejnego drewna się przewróciło, leży w tej chwili. Albo musimy wycinać te drzewa ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających w tamtym terenie. No i również to jest oceniane na około 360 tysięcy metrów sześciennych. I proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie miejscowej ludności zabrania się nawet zbierania gałęzi tam. Czy oni patrzą na owoc swojej pracy, gniją miliony metrów sześciennych o wartości ponad 1 miliarda złotych, giną gatunki, giną siedliska, a miejscowa ludność jest lekko zdenerwowana, patrząc na owoce pracy i swojej pracy, i pracy swoich ojców i swoich dziadów.
Ale chwileczkę, panie profesorze, bo przecież kiedy był ten czas tej polemiki medialnej na temat puszczy, to pojawiały się takie głosy, że w świetle takiej nowoczesnej ekologii to po prostu należy pozostawić las samym sobie, on sam się odrodzi, że to są pewne naturalne procesy, a tutaj chce się tak jak w PRL-u ingerować po prostu w przyrodę. No takie były głosy w gazetach.
Panie redaktorze, takie głosy były w gazetach i takie głosy pewnie są już do chwili obecnej, ale pamiętajmy, że obowiązuje nas prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej mówi wyraźnie, że ten stan, który żeśmy mieli w roku 2008, włączając Puszczę Białowieską do sieci Natura 2000, ma trwać, bo to jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przyrodniczego Europy. I to o tym mówi również wyrok. Musicie dbać o to, co żeście tam mieli w roku 2008 i więcej nic. A nadinterpretacje są różnego rodzaju. Natomiast ci, którzy tak mówili, żeśmy to przewidzieli zresztą i dlatego z tego też powodu, obejmując obserwacjami całą Puszczę Białowieską, 1/3 terenu Puszczy Gospodarczej, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, panie redaktorze, że Puszcza Białowieska to jest park narodowy, który ma 10 tysięcy hektarów, który powstał z lasów gospodarczych, a pozostała część to lasy gospodarcze. A więc stan występujących gatunków i siedlisk był pochodną użytkowania tego w przeszłości i to jest udowodnione. Zmieniono ten sposób użytkowania, wywołano zamieranie masowe drzewostanów i mamy tego efekty. Ogromne straty pieniężne, ogromne straty w gatunkach, w siedliskach, no i równocześnie ludność nie ma czym palić. I proszę sobie wyobrazić, ja byłem tam miesiąc temu, miejscowa ludność, no ja bym powiedział, no ogromnie zaniepokojona, wręcz powiedzmy zbulwersowana tym stanem, podała pana ministra środowiska do ministra sprawiedliwości, podała wniosek o możliwość popełnienia przestępstwa, dlatego że nie wypełnia się wyroku Unii Europejskiej, wstrzymała się działalność i dezintegracja trwa dalej. I z tego co pamiętam, również sugerują, aby przesłuchać pana komisarza do spraw środowiska Unii Europejskiej, pana Carmenu Vela, o to, że on toleruje tego rodzaju działalność w Polsce. Poprzednio był bardzo aktywny i bardzo się interesował tym, co się dzieje w Polsce. W tej chwili się nie interesuje zupełnie, a dezintegracja obszaru trwa nadal. Czyli dezintegracja, czyli zanik siedlisk, zanik gatunków, gnieją miliony metrów sześciennych drewna o wartości ponad 1 miliard złotych. Związane, mówię, i równocześnie giną gatunki i siedliska, a miejscowej ludności zabrania się nawet wziąć gałęzie z lasu.
Ale zabrania się, to znaczy kto zabrania?
No, takie jest polecenie i to muszą wykonać służby leśne, bo mają takie polecenie od góry.
Od góry, czyli rozumiem, że korzenie tych decyzji tkwią w administracji rządowej.
Ależ oczywiście, że tak. Ja myślę, że administracja rządowa do tej pory chyba nie przeczytała wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory go nie rozumie. Ale pewnie pod presją pewną i z tego też powodu działa w ten sposób, że no, ja myślę, mija się z prawdą. Panie redaktorze, nauka przestała obowiązywać, fakty przestały obowiązywać. W tej chwili liczy się presja. Presja wywierana przez media, no i w tej presji rząd uległ.
I jakie będą skutki, jeżeli ten proces będzie tak dalej trwał? Dla lasu, dla puszczy.
Panie redaktorze, no w tej chwili, ja mówię, straty są ogromne, zgodnie z prawem. Trzeba odtworzyć te siedliska, które tam były i doprowadzić do tego, że powróciły gatunki, które tam występowały. Więc z jednej strony deprecjacja surowca, z drugiej strony ogromne nakłady, które będą zmuszały Polskę do tego, to by odtworzyć. I tu jest paradoksem, jest to, że w roku właśnie 2014 w pewnym sensie zrobiono pewien dualizm prawny, ale nieprawnie. A mianowicie w roku 2014 Puszczę Białowieską parę osób zgłosiło do UNESCO jako przykład dziedzictwa przyrodniczego świata. Czyli oni stwierdzili, prawda, wprowadzili UNESCO w błąd, stwierdzili, że ten teren jest nietknięty ręką człowieka i trzeba tam obserwować procesy naturalne. Czyli nie ingerować, wstrzymać jakąkolwiek ingerencję człowieka, w ogóle wyrzucić człowieka z tamtego terenu. On jest po prostu wrogiem numer jeden tych procesów naturalnych. Jest to oczywiście kłamstwo, ale równocześnie doprowadzone do pewnego dualizmu prawnego. Ja tu współczuję Komisji Europejskiej i Trybunałowi Sprawiedliwości, który nie jest przychylny w stosunku do Polski, ale nie mógł jak gdyby tego uznać oficjalnie, albo nie chciał tego uznać oficjalnie i wydał ten wyrok, o którym tutaj panu mówię, a mianowicie panowie, ale jest najważniejsza sprawa z punktu widzenia Natury 2000, najważniejsze jest to, że powinno to trwać, co żeście zgłosili jako obszar Natura 2000.
Z punktu widzenia zdrowego rozsądku i też chyba wiedzy historycznej, to nie ma przecież w Europie tak naprawdę takich lasów, gdzie w ogóle ręka człowieka w żaden sposób ich nie tknęła. No to tak nie działa.
Panie redaktorze, ale taka jest, ja bym powiedział, klasyfikacja według UNESCO, więc w związku z tym wybiera się takie obiekty. A to jest obiekt, który może nie kłócić się z Naturą 2000, bo jest druga klasyfikacja UNESCO, a mianowicie klasyfikacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Czyli się mówi, że człowiek tam był i on coś stworzył tak wspaniałego, że cały świat powinien się tym zachwycać. No i tego rodzaju przykłady są, tego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, chociażby Dolina Hebronu, prawda? I ona jest tam wpisana w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, na tą listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. I tak powinno być również tutaj, ale ci, którzy doprowadzili do tego, że powstały ogromne straty w siedliskach, jak gdyby uciekli do przodu i zgłosili to jako obiekt, który jest nietknięty ręką człowieka i trzeba chronić procesy naturalne. Ale to jest sprzeczne, tak jak mówię, z prawem Unii Europejskiej, a póki co obowiązuje nas prawo Unii Europejskiej i to nie uległo zmianie. Więc myślę, że normalność wróci i z tego też powodu ten Instytut, Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych wysłał pewien protest, albo inaczej nie protest, tylko zaproszenie do dialogu. To zaproszenie do dialogu jest skierowane do wszystkich tych, którzy protestowali, ale również i do autorytetów świata nauki i polityki, żeby na podstawie konkretnych danych, a te dane są w tej chwili zebrane na terenie Puszczy Białowieskiej, tak jak już powiedziałem, one są ogromne, zbierały ponad 200 specjalistów, wszystko jest zinwentaryzowane i można dokładnie odpowiedzieć, które gatunki, które są takie ważne, a które również były wymieniane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak zareagowały na to, że zginęły nam drzewostany. No po prostu ich tam już nie ma. Jak zareagowało to siedlisko, które miało być chronione? Po prostu go tam nie ma. I możemy w tej chwili prowadzić rzeczywiście dialog, autentycznie dialog merytoryczny, nie dialog krzyku w prasie, w środkach społecznego przekazu, tylko na konkretnych danych i powiedzieć, co się stało, kto jest temu winien, kto ponosi odpowiedzialność. Panie redaktorze, do tego żeśmy się przygotowywali i również w tym okresie, kiedy byłem ministrem, to był rok 2016-2017, żeśmy wysłali propozycje albo do wszystkich oponentów również, aby zadeklarowali za jakim rozwiązaniem są, czyli rzeczywiście, czy są za tym, żeby nie ingerować zupełnie, to może pomoże tym siedliskom, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, czy też jednak działać tak jak Polska Szkoła Ochrony Przyrody mówiła i tak jak wynika z wiedzy naszej, w jaki sposób tą działalnością gospodarczą doprowadziliśmy do tego unikatu pod względem bioróżnorodności. I mieli się określić, z jaką szkołą jak gdyby są, a również obszar puszczy po tej inwentaryzacji, ten obszar puszczy gospodarczej, żeśmy podzielili na dwa obszary. Tam, gdzie nie będziemy nic robili i tam, gdzie będziemy naprawiali, to zostało zniszczone. I temu właśnie służą te inwentaryzacje i będzie można odpowiedzieć, kto ma rację. I w tej chwili czas ku temu, żeby ten dialog rozpocząć, żeby rzeczywiście powiedzieć, co się stało i kto jest winien. Nie po to, żeby w gruncie rzeczy karać, chociaż powinno się to zrobić, tylko po to, żeby nie popełniać więcej błędów takich w skali również Polski, Europy, jak również świata. No Polska jest... powiedzmy takim liderem w zakresie ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych. My żeśmy te zasoby przyrodnicze użytkowali i mamy wszystkie gatunki, rodzime gatunki dziko żyjące roślin, zwierząt i grzybów występujących w tej strefie geograficznej, a Puszcza Białowieska jest tego przykładem. To jest rzeczywiście dziedzictwo kulturowe i to trzeba w tej chwili jasno pokazać. Mogę również powiedzieć, żeśmy zgłosili jako minister na jednej z rad Unii Europejskiej w roku 2017 wiosennej, zgłosiłem, żeby Europa poszła naszym śladem, żeby również zaczęła działać w tym kierunku, żeby odtwarzać takie piękne i takie zasoby przyrodnicze, jak występują w Puszczy Białowieskiej, bo one tam kiedyś występowały w innych państwach świata. My powiedzieliśmy, że im nawet pomożemy i daliśmy gatunek wskaźnikowy, który może być jak gdyby gwarantem tego, że odpowiednio się odtworzyło siedliska i zaproponowaliśmy żubra. Przecież ten żubr występował kiedyś w całej Europie, a występuje w tej chwili w Polsce, bo Polacy go otworzyli w czasie II Rzeczpospolitej. I chcieliśmy dać te nowe osobniki żubra do całej Europy, żeby je reintrodukować, ale przedtem trzeba przygotować odpowiednie siedliska. Spotkało się to na Radzie Europy z aplauzem ministrów, ale finał był taki, że nikt się nie zdecydował, bo stwierdził, że albo ich na to nie stać, albo groziłoby to bezpieczeństwu publicznemu.
Żubr by groził bezpieczeństwu publicznemu. Proszę Państwa, więcej o tej sprawie, tego co się w tej chwili dzieje w Puszczy i... I jakie są z tego wnioski? Być może w którymś z następnych kurierów wnet, a te pytania, które tutaj jakby się dzisiaj nasunęły, myślę, że też zadamy w poranku wnet obecnemu kierownictwu Resortu Ochrony Środowiska.
A ja zapraszam do dialogu, panie redaktorze, i proponuję, aby Radio Wnet wzięło tu również i patronat nad tym dialogiem.
Może tak się wydarzyć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Profesor Jan Szyszko był gościem poranka wnet. Proszę Państwa, godzina 7:35. Nie mówiłem dzisiaj jeszcze nic o pogodzie. Nie mówiłem, bo cóż można mówić o takiej pogodzie, kiedy tu już powinna być wiosna. W Warszawie 3 stopnie, w Krakowie też 3 stopnie, w nocy jakieś przymrozki. Proszę Państwa, to nie jest pogoda wiosenna, chociaż być powinna, to teraz muzycznie tą wiosnę wezwiemy. Marek Grechuta. Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7:41. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania poranka do godziny 10:00. Tak jak mówiliśmy na początku, dzisiaj w Brukseli ważne sprawy dla Polski. Dzisiaj jest tam premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj też zostanie podpisana umowa w sprawie współfinansowania projektu gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą ponad 200 milionów euro. Środki te będą pochodziły z unijnego funduszu Łącząc Europę. To jest w ogóle tak, że Polska żyje w tej chwili przede wszystkim sprawami kolejnych polemik politycznych, przede wszystkim sprawami oczywiście strajku nauczycieli, no i tym pytaniem będą, czy nie będą, czy nie, też nie będzie matur. Sam jestem też tym osobiście jako ojciec maturzystki zainteresowany, ale w tym czasie działy się ważne rzeczy, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, ważne kwestie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ważne kwestie wiążące się z takimi słowami jak Baltic Pipe, jak Nord Stream 2. W naszym studiu pan Jakub Wiech, analityk między innymi związany z portalem Energetyka 24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No ponieważ wszyscy zajmowali się tym, czy będą, czy nie będzie egzaminów, to proszę nam powiedzieć, co w tym czasie wydarzyło się ważnego dla naszego bezpieczeństwa energetycznego.
Tak, jeżeli chodzi o powiedzmy polskie podwórko, czyli projekty związane bezpośrednio z Polską, no to mamy tutaj cały czas postępującą realizację projektu Baltic Pipe. Ostatnio ogłoszono, że projekt ten wyprzedził swój harmonogram. O nieznacznie, bo to chodziło o 3 dni, natomiast jest realizowany no, na tyle dobrze, że faktycznie 3 dni przed planowym zakończeniem pewnego etapu udało się te wszystkie sprawy dopiąć, związane właśnie z jeszcze cały czas powiedzmy taką papierologią dotyczącą tego projektu. Faza budowlana jest zaplanowana na rok przyszły i ma trwać do 2022 roku, kiedy to Baltic Pipe ma zostać oddany do użytku, natomiast Patrząc po determinacji rządzących, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekipę ministra Piotra Naimskiego, no to widać, że projekt ten jest realizowany z żelazną konsekwencją. No i o tym też świadczy uznanie tego projektu Baltic Pipe za Project of Common Interest, jeżeli chodzi o na forum Unii Europejskiej, czyli wpisanie go na listę przedsięwzięć, które mają ważkie znaczenie dla całej wspólnoty europejskiej i z tego tytułu właśnie przyznano mu to finansowanie, o którym pan redaktor wspomniał na początku.
Pan mówi nasze podwórka, ale to jest tak, że ta kwestia jest przecież kwestią międzynarodową. No i tutaj jest współpraca z krajami skandynawskimi.
Zgadza się. Przede wszystkim współpracujemy na tym polu z Danią. I efektem tej współpracy jest między innymi uregulowanie stref ekonomicznych na Bałtyku, potwierdzone umową między Warszawą a Kopenhagą. No i to zakończyło spór, który trwał tak naprawdę od lat 70. Spór dotyczący tej strefy spornej. Polacy po prostu inaczej patrzyli na przebieg rozgraniczeń między dwoma strefami, Duńczycy inaczej. I wreszcie udało się ten spór uregulować na rzecz właśnie budowy gazociągu Baltic Pipe, bo ten spór tak naprawdę otwiera drogę do kładzenia rur.
Spór jakoś tam jest związany z okolicami wyspy Bornholm.
Tak,
prawda?
Zgadza się. To jest związane ze strefą właśnie przebiegającą w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm i co ważne, spór ma znaczenie nie tylko dla projektu Baltic Pipe, ale także dla projektu Nord Stream 2, z tego względu, że Kopenhaga cały czas nie wydaje zgody na kładzenie tego gazociągu, nie tylko w swoich morzu terytorialnym, ale także w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej. Kopenhaga poprosiła Gazprom o wyznaczenie trzeciej trasy, która biec ma właśnie przez ten fragment, który Polska przekazała, powiedzmy w cudzysłowie, bo to oczywiście to był fragment sporny Danii w ramach tej umowy, o której wspomniałem. No i tak naprawdę oznacza to, że Gazprom będzie musiał po raz kolejny przeprowadzić badania środowiskowe, to się wiąże z kosztami, a także z opóźnieniem gazociągu Nord Stream 2. Gazociąg jest ten opóźniony już mniej więcej o nawet według niektórych analityków 3 lata, więc to rozciągnie znacząco nie tylko właśnie harmonogram, ale też koszty budowy niemiecko-rosyjskiego połączenia.
No ale rozumiem, że to już jest taka sytuacja, że ta inwestycja roboczo nazwana Nord Stream 2, ona już tak poszła do przodu, że powstrzymać jej nie da.
Zasadniczo tak. Zaawansowanie prac wskazuje na to, że nie da się już zablokować Nord Stream 2. Poza tym trudno też znaleźć prawne mechanizmy, które mogłyby to umożliwić. Jedyną taką w zasadzie nadzieją jest prezydent USA Donald Trump i migocące gdzieś tam w oddali sankcje amerykańskie. Natomiast no, Gazprom cały czas podkreśla, że byłby w stanie nawet sam położyć ten gazociąg, a sankcje amerykańskie byłyby wymierzone głównie w spółki zachodnie współpracujące z Rosjanami. Natomiast blokada, którą stosuje Dania, jest bardzo istotna z punktu widzenia politycznego. Z tego względu, że gazociąg Nord Stream 2 będzie objęty rygorami znowelizowanej dyrektywy gazowej, która jest w tym momencie tłumaczona na języki Unii Europejskiej i będzie mniej więcej w czerwcu opublikowana już jako prawo wspólnotowe. Natomiast, żeby implementować ją, jej rygory, czyli między innymi implementować konieczność porozumienia się między Niemcami i Rosją w sprawie, powiedzmy, nałożenia przepisów prawa Unii Europejskiej na gazociąg Nord Stream 2, potrzebna jest działająca Komisja Europejska. Komisja, która będzie czuwać nad Berlinem, żeby przypadkiem nie pozwolił Rosjanom zastosować pewnych wyłączeń od prawa Unii Europejskiej. I taka komisja będzie w stanie operować dopiero za jakiś czas, z tego względu, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, co będzie pociągało za sobą również zmiany w komisji. I jeżeli negocjacje między Niemcami a Rosją trafią akurat na ten moment, kiedy komisja może nie wykazywać największej sprawności organizacyjnej, instytucjonalnej, to może okazać się, że ten cały trud włożony w forsowanie nowych rozwiązań prawnych na forum Unii Europejskiej, czyli właśnie tej nowej dyrektywy gazowej, która ma obniżyć rentowność Nord Stream 2 i powiedzmy kontrolować ten gazociąg, może okazać się daremny, z tego względu, że po prostu Niemcy pozbawieni kontroli komisji, sprawnej komisji, będą w stanie przeforsować pewne takie furtki, które Rosjanie wykorzystają. I dlatego ten opór Danii jest tak konieczny, żeby przesunąć w czasie moment podejmowania negocjacji, czyli de facto moment wyjścia na ląd w pełni gazociągu Nord Stream 2, bo to ułatwi w tym momencie kontrolę europejską nad tym połączeniem.
Ta następna Komisja Europejska, która jednak w końcu powstanie, ona w związku z projektowanymi wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego może być jeszcze bardziej podatna na różne sygnały idące z Moskwy, no bo te siły, które często nawet w Polsce na prawicy widziane są z sympatią, które kwestionują obecny ład europejski, one równocześnie są takie dosyć wrażliwe na głosy płynące z Moskwy.
To zależy, jak zostanie ta komisja jednak ukształtowana i to zależy, kto obejmie takie kluczowe funkcje, jak między innymi funkcja komisarza do spraw energii. Tutaj moim zdaniem nie chcę tutaj oczywiście tak wróżyć i tak sobie powiedzmy optymistycznie patrzeć w przyszłość, ale Polska ma pewnych kandydatów, którzy wydają się idealnie stworzeni do tego stanowiska.
A cóż to są za kandydaci?
Pozwolę sobie może jednak zachować nazwiska na razie dla siebie. Nie chcę antycypować, nie chcę przez przypadek spalić żadnego z tych nazwisk, ale obserwuję ich od jakiegoś czasu i widzę, że przynajmniej w moim mniemaniu, że poczyniamy pewne starania, żeby właśnie zawalczyć o takie bardziej eksponowane stanowiska.
Dobrze, rozumiem, że wierzy pan w potęgę mediów i że moglibyśmy tutaj spalić jakieś kandydatury, ale powiedzmy w takim razie o tych politykach, którzy są czynni, bo zdaje się, że także wielu polskich eurodeputowanych było w tych ostatnich tygodniach bardzo aktywnych w Brukseli w tych sprawach energetycznych.
Zgadza się, to znaczy w tym momencie jesteśmy niedługo po głosowaniu dotyczącym tej dyrektywy, nowelizacji dyrektywy gazowej, która miała miejsce 4 kwietnia. Natomiast tutaj też wyniknął pewien spór między przedstawicielami Polski w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele, powiedzmy, wybrani przez wyborców obecnej opozycji mieli za złe przedstawicielom wywodzącym się z łona partii rządzącej, że zagłosowali przeciwko przepisom tej dyrektywy. Widzę tutaj pewną logikę, bo tak jak powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski, w obecnej kształcie dyrektywy gazowej są pewne luki, które mogą zostać wykorzystane przez Niemców i Rosjan. I myślę, że tutaj za tym szła właśnie taka logika, że kiedy dojdzie do tego, że faktycznie dyrektywa w nowym kształcie nie spełni swoich zadań, no to wtedy europosłowie PiS będą mogli powiedzieć, że no widzieliśmy to, nie chcieliśmy po prostu sygnować tego kompromisu, o którym wiedzieliśmy, że jest nieskuteczny. Natomiast faktycznie bardzo dobrą rzeczą jest, że nowe prawo europejskie usuwa pustkę prawną, w której tak naprawdę był budowany gazociąg Nord Stream 2.
Czego możemy się spodziewać w tych kolejnych miesiącach? No bo to jest tak, że to trochę jest taki proces, który jakby jest częścią w ogóle europejskiej polityki, ale równocześnie dzieje się obok tych rzeczy, o których czytamy często na pierwszych stronach gazet, tych takich polemik, jakichś sporów parlamentarnych. To cały czas się dzieje. Co będzie się działo w najbliższych czasie?
No kluczowa jest w tym momencie decyzja Danii, jeżeli chodzi o przebieg Nord Stream 2 po jej wyłączeniu strefie ekonomicznej. Wiadomo, że tutaj Duńczycy nie mogą odwlekać tego w nieskończoność, bo jeżeli chodzi o kładzenie rur w wyłącznej strefie ekonomicznej, no to można sprzeciwiać się temu tylko ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe. No, tak mówi prawo międzynarodowe. Natomiast faktycznie teraz trzeba obserwować, jak długo może potrwa ten taki pad, jeżeli chodzi o sytuację na Morzu Bałtyckim. Natomiast cóż, jeżeli chodzi z kolei o drugi temat, który poruszaliśmy, czyli gazociąg Baltic Pipe, no to możemy się spodziewać tego, że wkroczy on w swoją najbardziej intensywną i też niebezpieczną fazę, czyli będziemy obserwować powolne przejście do etapu budowlanego. No i to też jest wielkie wyzwanie, jeżeli chodzi o polską politykę, bo jak wiemy, projekt Baltic Pipe cieszy się konsensusem politycznym, co jest dosyć rzadkie na nadwiślańskiej scenie. Natomiast zbliżają się wybory nie tylko do Parlamentu Europejskiego, ale także do Parlamentu Krajowego. No i pozostaje pytanie, czy wobec ewentualnych zawirowań na scenie władzy nowy ewentualny rząd będzie dokładał dostatecznie dużo starań, by ten projekt realizować z tak dużą, powiedzmy, werwą i z tak dużym rygorem, jak obecna ekipa. No to jest wyzwanie, moim zdaniem, dla polskiej polityki, bo my tego projektu potrzebujemy. My tego projektu potrzebujemy, żeby rekompensować sytuację, która pojawi się na rynku gazu po 2022 roku. I to mówię nie tylko o sytuacji tworzonej przez naszego wschodniego sąsiada, ale także przez to, co robią Niemcy, bo Niemcy też chcą być europejskim eksporterem wewnętrznym rosyjskiego gazu. No i to pozwoli Polsce zachować bezpieczeństwo energetyczne i też zachować pewną kontrolę nad swoją gospodarką.
Czyli dotykamy teraz pytania o ciągłość polityki państwowej, ciągłość, która powinna istnieć w państwach naprawdę poważnych. Cóż, będziemy mogli na to pytanie w praktyce odpowiedzieć. Wiem, jak żeśmy się tutaj umawiali do naszą dzisiejszą rozmowę, że chciał pan też tutaj jakiś element prowadzić polemiczny wobec pewnych treści, które pojawiły się w Radiu Wnet. Proszę bardzo, to jest ten moment.
Zgadza się, znaczy bardziej polemizowałbym z autorem, który był tu zaproszony w sobotę i z jego publicystyką, która dotyka przede wszystkim gazociągu Baltic Pipe, a która przepełniona jest, no można powiedzieć, manipulacjami. Manipulacjami dotyczącymi...
Ale to przedstawmy najpierw osobę, z którą chce pan polemizować. Kto to jest?
Tak, no nie chcę zrobić reklamy. Mówię oczywiście o panu Andrzeju Szcześniaku, który popełni tekst zatytułowany, że za dywersyfikację zapłacimy jak za zboże. I który zawiera bardzo dużo manipulacji dotyczących gazociągu Baltic Pipe. O tym zresztą napisaliśmy z kolegą Maciejem Zaniewiczem tekst na Energetyka 24. I tam wypunktowaliśmy je dokładnie, ja wspomnę może o najważniejszych. Kluczową kwestią jest oczywiście to, co pan Szczęśniak pisał o rozgraniczeniu stref. On tam sugerował, że Polska oddała za bezcen swoje terytorium. To jest oczywiście nieprawda. Po pierwsze, Polska niczego nie oddawała, bo Polska niczego nie miała, de jure. Rozregulowanie stref, rozregulowanie stref właśnie polegało na tym, że to była kwestia sporna, nieuregulowana żadnym aktem prawa międzynarodowego, więc Polska nie mogła niczego oddać, bo niczego nie miała. W tym momencie zostało to wreszcie uregulowane poprzez umowę między Warszawą a Kopenhagą. Natomiast to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia finansowania. Tutaj pan Andrzej wprowadza taki chaos komunikacyjny, jeżeli chodzi o te materie. Pisze o projekcie Baltic Pipe i o kosztach, że Polska tutaj będzie ponosiła gro kosztów, co jest nieprawdą, bo projekt Baltic Pipe, czyli projekt, który sięga od szelfu norweskiego aż do polskiego wybrzeża w okolicach Niehorza, jest współfinansowany przez Polskę i Danię. Jeżeli chodzi o ponoszenie większej części kosztów, to można mówić o tym w kwestii poszczególnych elementów, czyli podbałtyckiej rury, która jest jedynie częścią całego systemu. Jedną z kluczowych, ale nie jedyną. No i też oczywiście pan Andrzej popełnia coś, co jest bardzo zaskakujące i mówi o tanim rosyjskim gazie, którego powinniśmy czerpać. No tak się składa, że ten tani rosyjski gaz do Polski nigdy nie płynął, bo myśmy za gaz od Gazpromu płacili najwięcej w Europie. No, dziwi mnie to, że projekt dywersyfikacyjny, który ma szansę zburzyć ten monopol Gazpromu, który zaowocował między innymi podpisaniem aneksu do umowy gazowej w 2010 roku, który właśnie usankcjonował to, że Polska płaci za rosyjski gaz więcej niż płacą Niemcy, które leżą geograficznie dalej, no, że taki projekt jest atakowany, że taki projekt jest uważany za powiedzmy, drogi wybryk rządzących, więc to tak chciałem sprostować te najważniejsze tezy, po więcej odsyłam do tekstu.
A tekst gdzie się ukazał?
Na portalu Energetyka 24.
Czyli tekst na portalu Energetyka 24. Pan Andrzej Szcześniak, o którym tutaj mówimy, był gościem audycji Jesteśmy Razem, audycja pana Marka Kalebarczyka, która jest w sobotę, w każdą sobotę o godzinie 12, a Radio Wnet jest, proszę państwa, miejscem wolnej debaty, co nie znaczy, że wszyscy redaktorzy z wszystkimi głosami zawsze się utożsamiają. Godzina 7:55, bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Wiech, analityk portalu Energetyka 24, był gościem poranka w Net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.